Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszej konferencji będzie temat szczególnie myślę ważny dla nas, dla Was młodych. Czy można podobać się Bogu w łóżku? Tak, my razem z mężem przez kilka lat też zastanawialiśmy nad tym, bo tak naprawdę nie jesteśmy wiele starsi od Was. Przeszliśmy bardzo dynamicznie okres narzeczeński i chcemy się podzielić naszym doświadczeniem małżeńskim, narzeczeńskim, doświadczeniem pracy z innymi narzeczonymi, a także z kursantami naturalnego planowania rodziny.
Założeniem tego naszego spotkania jest to, że nie wiemy, jakie macie poglądy. Uniwersytet czy uczelnia sama w sobie bazuje na tym, że te poglądy bywają różne. Ale skoro jesteście tutaj na takiej tematyce, to gdzieś tam mamy nadzieję, że ten temat Was nęci, wkręci, interesuje, powoduje różne wątpliwości. Właśnie założeniem tego jest, że otwieramy się na tą argumentację chrześcijańską. Że nie jesteśmy do niej nastawieni wrogo. Oczywiście pytania mogą padać różne. My też nie jesteśmy, że tak powiem, stare wygi, więc nie będziemy tu udawać jakichś wielkich ekspertów. Ale chodzi o to, żeby z miejsca nabrać takie postawy życzliwości dla tego, co będziemy tutaj prezentować. A będziemy prezentować i swoje doświadczenie, ale głównie naukę Kościoła, która wydaje nam się, że dzisiaj, choć jest mocno uargumentowana, jest słabo widoczna, słabo reprezentacyjna. Nie trafia bardzo często do młodych ludzi. Chcemy przełożyć na taki ludzki język.
Tak, więc pierwsze pytanie, czy można w ogóle podobać się Bogu w łóżku? Wielu katolickich małżonków, zwłaszcza młodych, zadaje sobie takie pytanie, czy mają prawo pod względem moralnym, tak, psychologicznym, czerpać radość ze współżycia. Odpowiedź jest kojąca. Można podobać się Bogu w łóżku. To jest bardzo istotne, dlatego że małżonkowie nie tylko są stworzeni po to, nie tylko po to jest sakrament małżeństwa, aby zrodzić dzieci, wychować je, służyć Kościołowi, społeczeństwu. Owszem, ale sam sakrament małżeństwa jest również istotny bardzo dla samych małżonków. Jednak ta wizja, którą nam prezentuje Bóg przez Niego Kościół pod natchnieniem Ducha Świętego, jest troszkę inna od tej, której proponuje nam wszystkim świat. Inna wcale nie znaczy gorsza. Inna nie znaczy pozbawiona tej iskierki przyjemności i rozkoszy. Przejdźmy zatem do konkretów. Jak to zrobić? Jak podobać się Bogu w łóżku? Jest taka zasada, która zabezpiecza współżycie małżeńskie po to, aby podobało się ono Bogu. Jest to cnota, która nazywa się czystość małżeńska. Trzeba zaznaczyć na samym początku, że ona radykalnie różni się od tego, czym jest czystość przedmałżeńska. Czystość przedmałżeńska jest zachowaniem wstrzemięźliwości od kontaktów seksualnych przed sakramentalnym małżeństwem. Czystość małżeńska wyraża się inaczej. Jak? Zakłada pozytywne wymagania. Co to są pozytywne wymagania? Wymagania dotyczące mnie jako kobiety, ale też wymagania dotyczące mojego przyszłego męża, tak? Albo męża. To znaczy zakłada pewną dyscyplinę rozwoju zarówno duchowego, jak i psychologicznego. Czystość małżeńska odnosi się także do postaw ducha i ciała. Nie dotyczy ona tylko sfery cielesnej, powstrzymajmy się od jakichkolwiek kontaktów seksualnych, ale też stwarza pewną wolność do twórczości duchowej, twórczości, która będzie się wyrażać w pomysłowości narzeczeńskiej czy małżeńskiej. Także czystość nie tylko dotyczy nie wolno tego, tutaj nie wolno dotykać, ona bardziej jest pozytywna. Myślę, że Państwo rozumiecie, co mam na myśli. Po trzecie, czystość małżeńska wyraża się w powściągliwości. W momencie, kiedy małżonkowie planują poczęcie, oczywiście, że nie ma żadnego problemu, żadnej bariery dla ich czułości, bliskości, współżycia. Sytuacja ma się jednak troszkę inaczej, kiedy jako małżonkowie odkładamy poczęcie, bo rozeznaliśmy na podstawie tego, co będzie powiedziane troszkę później, na podstawie jakichś zasad, że teraz dziecka nie planujemy. Także czystość małżeńska wyraża się także w powściągliwości, w panowaniu nad sobą, nad swoimi popędami, które są oczywiście nam wszystkim ludziom wrodzone, dobre, znane. Jednak trzeba w jakiś sposób ujarzmić. Synoda czystości małżeńskiej zakłada właśnie te cztery pozytywne aspekty i zabezpiecza współżycie przed tym, przed popadnięciem w grzech ciężki. Grzech ciężki dotyczy materii ważnej, poważnej i jest też świadomy. Także ta zasada czystości małżeńskiej jest weryfikatorem dla nas, czy nasze współżycie małżeńskie może się Bogu podobać. Odsuwanie okazji do grzechu małżeńskie polega także na relacji z innymi osobami. Małżonkowie nie są wolni od pokus, czy zauroczeń, czy sympatii wobec swoich kolegów, koleżanek z pracy. Chodzi tutaj o nadrzędne podejście, że wszystko, co będzie mnie odsuwać od Ciebie, zostanie przeze mnie wyeliminowane. Najważniejsze, ale też najtrudniejsze w czystości małżeńskiej jest to, aby uznać Boga jako Pana mojego życia, ciała, naszej seksualności, naszego współżycia. To jest też sfera, do której Pana Boga wpuszczamy przez wyraz sakramentalnej zgody małżeńskiej, tak? Nie ma dla Pana Boga po naszym ślubie kościelnym sfery, do której On nie wchodzi. On właśnie chce w niej uczestniczyć, ale nie jako ktoś, kto grozi palcem, karze, ale ktoś, kto się uśmiecha, kto się cieszy naszą bliskością, radością, nawet jeżeli z określonych powodów nie poczynają się między nami dzieci. Ważne jest także to, aby zaznaczyć, co już jakiś czas temu wybrzmiało przez usta ojca Ksawerego Knoca. Kochający się małżonkowie nie gorszą się ani nomenklaturą dotyczącą części ciała, takich jak penis, pochwa, nie jest też im obce słowo orgazm, rozkosz, penetracja, ale także nie boją się przyjemności, która wynika z dotykania miejsc erogennych. Ważne jest, bo wszystko to jest dobre, o ile zabezpiecza to cnota czystości. Czysto? Czyli można zapytać jak? Są trzy warunki, bardzo, które w praktyce się wyrażają dotyczące czystości małżeńskiej. Przede wszystkim żadnej antykoncepcji. W zamian za to należy zapoznać się z naturalnym planowaniem rodziny. Kościół wychodzi naprzeciwko małżonkom i już uprzednio jako narzeczonym proponuje takie kursy w ramach kursu przedmałżeńskiego. Narzeczeni, pewnie Państwo się orientujecie, muszą odbyć kilka wizyt w poradni rodzinnej, gdzie starsza bądź młodsza pani próbuje ich zachęcić do naturalnego planowania rodziny. Druga zasada. Wszelkie pieszczoty są dozwolone. Wszelkie pobudzanie miejsc erogennych jest jak najbardziej w porządku, ale jest ono traktowane i musi być traktowane tylko i wyłącznie jako wstęp do współżycia. Nie można tutaj sobie niczego wydzierać. Trzecia zasada. Małżonek nie jest środkiem do celu, nie jest środkiem naszej rozkoszy, ale jest celem samym sobie. Czyli wszystko, każde nasze działanie o charakterze seksualnym musi być skierowane na niego, na jego dobro. Oczywiście, że my czekamy na to, żeby współmałżonek nas tym samym obdarował. Jednak różni się to radykalnie od takiej handlowej wymiany ja tobie, ty mnie. Jest to po prostu nadrzędne postawienie małżonka ponad swoją rozkoszą. Ojciec Ksawery Knos napisał taką książkę Akt małżeński, ale wydał też kilka różnych publikacji pod tytułem Puzzle małżeńskie, Kochaj i rób co chcesz. On też bardzo wyraźnie mówi, że szukanie i cieszenie się przyjemnością jest zagrożeniem dla małżeństwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy między małżonkami nie ma bliskości, nie ma relacji, kiedy codzienność między nimi jest napięta, bardzo zaburzona, kiedy chcą oderwać oni seks od całego swojego codziennego, szarego, małżeńskiego życia, wtedy faktycznie coś jest nie w porządku. Jednakże samo dopełnienie małżeństwa przyjemnością, współżyciem, nawet które nie doprowadza do zrodzenia poczęcia, jest jak najbardziej w porządku. Czysty seks to dobry seks. Przez XIX wieków Kościół miał dość duży problem, który zrodził się w V wieku po Chrystusie. Pojawiła się taka herezja zwana manicheizmem. Ona zakładała, że wszystko, co dotyczy ciała, jest złe. I my, aż do Soboru Watykańskiego II, musieliśmy się troszkę borykać. To był dość duży problem. Małżonkowie współżyli i ich celem było posiadanie potomstwa. wszelkie jednak kontakty seksualne sprawiające rozkosz odbywały się poza małżeństwem poprzez nierząd, prostytucję. W małżonkach też wtedy rodziło się takie pojęcie, że to, co jest związane z seksualnością, służy tylko i wyłącznie prokreacji. Poniekąd grzech, który jest pokłosiem pierwszego grzechu Adama i Ewy, odbija się także w tej sferze seksualnej, także jakakolwiek przyjemność z tym związana jest niepożądana. Na szczęście w połowie wieku XX, przez usta Sobota Watykańskiego II, a także Karola Wojtyły jeszcze wtedy, wybrzmiały ważne słowa wyrażone w takiej lekturze dość poważnej, teologicznej, miłość i odpowiedzialność. Tam też postawione zostały pierwsze kroki dotyczące czegoś, co nazywamy teologią ciała i personalizmem. Tutaj też Kościół po pewnym rozeznaniu pod wpływem Ducha Świętego, no i poprzez usta mądrych, dobrych, wykształconych ludzi, podpowiedział wiernym, że to, co jest związane ze współżyciem, z seksualnością, nie tylko musi prowadzić do zrodzenia dzieci. Do pewnego momentu były cele gradacyjne w małżeństwie. Najważniejszy cel to było zrodzenie potomstwa. Drugi cel to było świadczenie sobie wzajemnej pomocy, zwłaszcza finansowej, emocjonalnej. Trzecim celem, tym już najniższym, było ukierunkowanie pożądliwości, czyli jeżeli już jesteśmy tacy pożądliwi i tak nas ciągnie do współżycia, to już uprawiajmy ten seks w czterech ścianach domu. Przez ostatnie 50 lat bardzo dużo się w tej materii zmieniło. Te cele teraz są równorzędne. Tak samo dla małżonków katolickich ważne jest zrodzenie potomstwa, jak i troska o wzajemną bliskość, miłość, co wyraża się przez współżycie ze względu na samą bliskość i przyjemność. Co tak naprawdę ma do tego wszystkiego Kościół, skoro to jest nasz seks zamknięty w naszym domu, w naszych czterech ścianach? Kościół zabezpiecza, tak? Takie ma też powołanie, aby nas prowadzić, skoro Jezusa już przy nas materialnie, oprócz Eucharystii, nie ma. On zabezpiecza to, abyśmy się rozwijali, dążyli do świętości, do zbawienia, nie robiąc ani sobie krzywdy po drodze, ani swoim najbliższym. Przez usta wielu, przez litery w zasadzie wielu dokumentów zostało wypowiedziane stanowisko Kościoła w kwestii współżycia małżeńskiego. Są to trudne zdania. Myślę jednak, że niemniej trzeba do nich zerknąć ze względu na to, abyśmy wszyscy dobrze zrozumieli, jakie jest stanowisko Kościoła. Bo zbyt dużo jest opinii, które świadczą o tym, że Kościół jest taki bardzo, bardzo radykalny w kwestii seksualnej. Miłość małżeńska, prowadząc małżonków do wzajemnego poznania, które czyni z nich jedno ciało, co jest jasne, nie wyczerpuje się wśród nich dwojga, gdyż uzdania ich do największego oddania, dzięki któremu stają się współpracownikami Boga, udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej. W ten sposób małżonkowie, oddając się sobie, wydają z siebie nową rzeczywistość, dziecko, żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej. To jest właśnie jeden z celów równorzędnych miłości małżeńskiej. Zrodzenie, poczęcie dziecka, które ma prawo począć się między kochającymi się rodzicami. Płodność jest owocem i znakiem miłości małżeńskiej, żywym świadectwem pełnego wzajemnego oddania się małżonków. Ona też została nam podarowana jako pewne zadanie, bądźcie płodni, rozmnażajcie się tak, abyście zalubili całą ziemię. Wobec tego jest to coś, co jest wpisane w nasze ciało, coś, co jest naturalne, coś, co zostało przez Boga zaprogramowane w taki sposób, że nie trzeba z tym walczyć, jedynie to rozpoznać, podporządkować się temu i za jakiś czas czerpać wiele dobrych owoców płynących z takiej samodyscypliny i uszanowania prawa Bożego i porządku natury. Prawdziwy szacunek dla miłości małżeńskiej i cały sens życia rodzinnego zmierzają do tego, żeby małżonkowie, nie zapominając o pozostałych celach małżeństwa, skłonni byli mężem współdziałać z miłością Stwórcy i Zbawiciela. I w tym zdaniu bardzo niepozornie wybrzmiewa właśnie ta równorzędność celów w małżeństwie. Czyli zachęta, abyśmy jako małżonkowie byli świadomi do tego, że z naszej miłości ma prawo i oby się poczynały dzieci. Ale co to są te pozostałe cele małżeństwa? To już nie jest ukierunkowanie pożądliwości po to, żeby rozgrywała się z dala od wzroku innych, jeżeli już musi być w jakikolwiek sposób ukierunkowana. To jest właśnie zachęta, pośrednia, ale zachęta do tego, aby świadczyć sobie wzajemnie dobro, które również ma prawo wyrażać się poprzez bliskość seksualną. Małżonkowie wiedzą, że w spełnianiu obowiązku, jakim jest przekazywanie życia i wychowywanie, obowiązku, który trzeba uważać za ich główną misję, są współpracownikami miłości samego Boga Stwórcy i jakby jej wyrazicielami. Mają, przeto mają pełniać zadanie swoje w poczuciu ludzkiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności wraz z szacunkiem godnym uległości wobec Boga. Teraz bardzo ważne zdanie, które też pośrednio, ale mówi nam co nieco o stanowisku Kościoła wobec intymności małżeńskiej. Z godną radą i wspólnym wysiłkiem wyrobią sobie słuszny pogląd w tej sprawie, uwzględniając zarówno swoje własne dobro, jak i dobro dzieci, czy to urodzonych, czy przewidywanych. W jakiej sprawie mają sobie wyrobić ten pogląd? Właśnie w sprawie swojej płodności. Czy są oni na to otwarci, czy ich obecne dzieci są na tyle bezproblemowe, że można myśleć o poczynaniu następnych. Tutaj przechodzimy do bardzo ważnego tematu, jakim jest odpowiedzialne rodzicielstwo. Bo myśląc o planowaniu poczęcia, musimy stanąć na szczycie swoich ludzkich możliwości i spełnić kilka warunków. Odpowiedzialne rodzicielstwo w czym się wyraża? Przede wszystkim wyraża się ono w procesach biologicznych. Oznacza znajomość i poszanowanie własnej płodności i nie używanie jej, nie wykorzystywanie, ale współpracowanie z nią po to, aby mogły się począć kolejne dzieci. Odpowiedzialne rodzicielstwo także wyraża się we wrodzonych popędach i namiętnościach. Trzeba je czasami opanować rozumem, wolą, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Odpowiedzialne rodzicielstwo to jest też przede wszystkim hierarchia wartości. Wiadomo, że z pojawieniem się dziecka na świecie nasze wartości się zmieniają, więc Kościół zachęca po to, aby nie przeżyć małżeńskiego szoku czy rodzicielskiego szoku, aby trochę wcześniej uświadomić sobie obowiązki, jakie mamy wobec samego Boga, czy wobec swojego współmałżonka na dalszym planie wobec rodziny, a także wobec społeczeństwa i całego Kościoła. Odpowiedzialne rodzicielstwo to jest też kwestia bardzo istotnych, chociaż nie najważniejszych, warunków fizycznych, ekonomicznych, zdrowotnych, psychologicznych, społecznych. Planowanie poczęcia powinno w jakiś sposób opierać się na naszych możliwościach finansowych, ale nie możemy zakładać, że zawsze będziemy mieć wystarczająco tyle pieniędzy, żeby począć dzieci. Tutaj też chodzi w Kościołowie o pewną hojność. Aczkolwiek ważną kwestią jest też to, aby dzieci nie poczynały się w ubóstwie tylko dlatego, że Kościół chce jak najwięcej dzieci. Chodzi też o zapewnienie im godziwego życia. Regulacja poczęć, która moralnie wyznacza czystość małżeńską, no właśnie, w dobie kryzysu dzietności, emancypacji kobiet, ich wzrastających ambicji, rodzi się pytanie, czy my w ogóle mamy prawo decydować o tym, ile chcemy mieć dzieci. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Kiedyś im więcej dzieci, tym lepiej, tak? Bo wiadomo było, że ZUS-u nie było, emerytur nie było, więc była większa szansa niż ta, którą my mamy teraz, że ktoś starszych rodziców będzie utrzymywał. Dlatego też wtedy dzieci były traktowane jako Boże błogosławieństwo. Obecnie jesteśmy w takich, a nie innych czasach, więc warto byłoby odpowiedzieć w jakiś sposób na przemiany kulturowe i cywilizacyjne. I kwestia, która jest najważniejsza w odpowiedzialnym rodzicielstwie. Dzieci nie muszą być przez nas planowane. Wiele jest dzieci, które poczęły się tak po prostu. Dziecko przede wszystkim musi zostać przyjęte. Tak. Małżeństwo nie zostało ustanowione tylko i wyłącznie, to jest jako podsumowanie. Nie zostało ustanowione tylko po to, aby być rodzicem, chociaż również po to, ale także ze względu na dobro samych małżonków. Przecież wartościowymi są ci małżonkowie, którzy mają problemy z płodnością, prawda? Także kwestia odkładania naszego poczęcia, czy planowania go, jest w ten sposób również chroniona. Mamy święte prawo rozeznać w zgodzie ze swoim sumieniem, kiedy jest odpowiedni moment dla nas na poczęcie dziecka. A jeżeli go nie mamy, na pewno jest to zachęta do płodności emocjonalnej, duchowej. Tutaj też robi się właśnie pytanie, czy NPR, czy naturalne planowanie rodzinne, mamy tych metod do wyboru kilka, czy jest ono drogą do planowania, czy raczej odkłada na poczęcie? Czy wolno planować? Wolno, ale czy wolno odkładać? To jest bardzo ważna kwestia. Ona brzmi bardzo często w poradni małżeńskiej. Jest to kwestia przede wszystkim do rozważenia we własnym sumieniu i z przyszłym, obecnym małżonkiem. Z jakich powodów można odkładać? Kościół nam w tej materii też pomaga. Usystematyzował przyczyny, które rozpoznał jako godziwe moralnie i dopuszczalne w kwestii odkładania poczęcia. Przede wszystkim możemy odkładać poczęcie z powodów fizycznych, z powodów zdrowotnych. Również osoby niepełnosprawne, które zawierają związek małżeński, mają święte prawo, aby zastanowić się nad poczęciem dziecka w odpowiednim dla nich momencie. Z powodów psychicznych. Dotyczy to zwłaszcza dzieci kolejnych, może nie tyle pierwszych, kiedy rodzice nie zawsze są gotowi na to, aby po wielkiej zmianie, jaka się między nimi zrodziła kilka lat temu, przejść taką kolejną metamorfozę. Problemy psychiczne to też, ja mówię o kobietach, bo dla mnie ten aspekt jest bardzo ważny, nie wiem, co by na to powiedział mój mąż, ale kwestia ambicji, tak? Kwestia też depresji poporodowej, wszystkiego, co jest związane z wychowaniem dziecka, bo to jest bardzo szczytne, ważne zadanie, ale długoplanowo, nie wiem, czy tak Państwo to widzicie jak ja, ale trzeba się zastanowić, czy ta kobieta rozpoznaje swoje miejsce spełnienia jako dom ostatecznie. Czy kariera zawodowa, czy jakaś szansa rozwoju również by jej nie ucieszyła i nie ubogaciła pośrednio jako mamy i żony. Z powodów zewnętrznych, czyli wszelkie te kwestie, które włożymy do worka finansowego, mieszkaniowego, mieszkanie z teściami na pewno nie sprzyja powiększaniu rodziny, ale oczywiście jest to kwestia do rozważenia w sumieniu i ze współmałżonkiem. NCR, antykoncepcja, co to za różnica? To zapraszam w takim razie mojego męża, żeby się wypowiedział w tej kwestii.
Nasz synek nie trawi takich treści jeszcze. Już ma dosyć, ale może przeżyje. To jest bardzo ważny temat, dlatego że wielu małżonków dzisiaj katolickich, którzy chcą żyć w zgodzie z zasadami etyki seksualnej Kościoła, zadaje w dobrej woli zupełnie bardzo dużo pytań istotnych, ale które można bardzo łatwo zbyć i tak naprawdę stracić człowieka. To znaczy często zadają pytania, ale czym tak naprawdę w istocie samej różni się to, przepraszam bardzo, czy ja sobie założę prezerwatywę, czy ja będę liczył jakieś wykresy i sprawdzał to temperaturę i rzeczy. Czym to się tak naprawdę różni, skoro cel jest ten sam, chcę odłożyć poczęcie? I to pytanie sprawia problemy naprawdę bardzo wielu osobom, również duchownym. To też jest problem, który pojawia się bardzo często w konfesjonalach. Razem z nami mamy bardzo wielu znajomych kapłanów, szczególnie młodych, studiowali się razem z nimi, patrzyliśmy, wzrastali tym powołaniu, które są już kapłanami i sami mówią nam, że w ogóle problem seksualności to jest temat numer jeden funkcjonalny, ale szczególnie osób młodych. I to się nie kończy w momencie zawarcia małżeństwa. Często takie myślenie, że jeżeli seks powoduje problemy, to tylko się od małżeństwa. A małżeństwo to się kończy, bo seks jest dozwolony. Właśnie wtedy najwięcej możliwości się pojawia, szczególnie u tych, którzy chcą się podobać Bogu w uszu. I właśnie to pytanie, które często brzmi właśnie w ten sposób. Okej, ja wiem, że można mieć wspieranie wewnątrzmaciczne i można powody wolnienia logiczne. Jasne, nie będę. Okej, nie będę brał pigułek, ponieważ raz, że one również mają działanie często antylitacyjne, czyli wczesnoporonne. Po prostu zatrudniają komórkę, uniemożliwiają jej zadłużenie się w macicy. Ludzie to rozumieją, wierzący, dlatego też mówią, okej, okay, nie, poza tym hormonem, moje ciało, wiele różnych położnych, okej, okay, nie. No ale kończę ta prezerwatywa, no ani to nie przychodzi, ani nic, a możemy dzięki temu się ubogacać w stronę, okej, okay, chcemy. Żona mówi, jak mam ovulację, to mi się najbardziej chce, a wtedy nie mogę. Więc to, czemu nie, czemu to się tak naprawdę różni? I usiedzi kiedyś z Anią, będąc poproszonymi o napisanie artykułu na temat jednej z miesięcznych katolickich. Jak to, o co tutaj chodzi? Jaka jest ta najgłębsza istota? No wiemy z tego, co Ania powiedziała, że dlaczego Kościół zabrania antykoncepcji?
ponieważ jest ona rozerwaniem dwóch tych podstawowych celów małżeństwa, jednoczącego i prokreacyjnego. No ale ktoś powie, no ale okej, jest ta różnica. Czy jeżeli ja używam tej koncepcji i przez to rozdzielam te dwa akty, bo tak współżyję, a nie chcę dziecka, no to rozdzielam. Ale to ktoś stosuje NPR i też to rozdziela. No też współżyje wtedy, kiedy nie jest możliwe poczęcie, a nie współżyje wtedy, kiedy poczęcie jest możliwe. Więc jak to jest? No spróbujmy sobie na to odpowiedzieć. Taka najprostsza odpowiedź, która nam się nasuwa po tych wszystkich modlitewstwach kościelnych i rozmów, i od naszej własnej refleksji, jest taka, że chodzi o uczciwość. Dlaczego? Zanim, to jeszcze właśnie ten wstęp z Humane Vitae. Genialny jest zresztą z tych, które jeszcze nie sięgną, zachęcamy. Paweł VI, papież. No, encyklika, która pojawiła się w San Lasso, narobiła tyle szumu, że widać, że to jest Boża sprawa. Jeżeli zatem zostaną zachowane te dwa istotne elementy stosunku małżeńskiego, a więc oznaczenie jedności i rodzicielstwa, to wtedy zatrzymuje on w pełni swoje znaczenie wzajemnej i prawdziwej miłości oraz swoje odniesienie do bardzo zwykłego zadania, do którego człowiek nie zostaje powołany, a mianowicie do rodzicielstwa. Czyli to rodzicielstwo jest jakby powołanie każdego małżeństwa, ale ono się musi równolegle rozgrywać czy realizować z dbaniem o tą jedność. Więc znowu się pojawia, no to właśnie, to skoro ta jedność jest tak ważna, to drogi kościele, wejście się przestań ubierać się na tą prezydentę, zespół i będzie dużo jedności, codziennie będzie jedność. Dlaczego nie? A no dlatego nie, że różnica pomiędzy NPR-em a antykoncepcją jest zasadnicza. Ja tu będę, bo żeby być dosłownym, ja tu zacytuję zdania z naszego artykułu, na którym długo pracowaliśmy, więc one są logiczne, systematyczne, jak będzie do powiedzenia. Małżonkowie odkładający poczęcie i używający do tego celu antykoncepcji są nieuczciwi. Dlaczego? Bo biorą to, co się im nie należy. Klasyczna definicja uczciwości, nie ta bardzo marxistowska przede wszystkim, bo no, tylko ta ogólnie przyjęta dzisiaj. Poddać każdemu to, co się im należy. Prawda? Czyli są nieuczciwi, bo biorą to, co nie należy do nich. Dlaczego? W czasie płodnym, gdy możliwe jest poczęcie, oni współżyją. Mimo tego, że dziecka nie są. Nie? Na tym polega antykoncepcja. Z kolei w naturalnym planowaniu rodziny w czasie płodnym małżonkowie również nie chcą poczęcia, ale są uczciwi i nie współżyją. I chodzi właśnie kościołowi o niewykradanie tego, co nie należy w tym czasie płodnym dla siebie. W tym czasie, który Bóg dał tobie dla spłodnienia potomstwa. Kościołowi chodzi właśnie o to nierozdzielanie tych dwóch aspektów życia małżeńskiego. Jednoczącego i prokreacyjnego. Bo albo chcemy dziecka i współżyjemy zawsze, również w czasie płodnym, albo nie chcemy na razie poczęcia i w czasie płodnym wstrzymujemy się na to dosłownie kilka dni od współżycia. Więc albo biorę żonę całościowo, nie? Jak się mówi, w pakiecie, ze wszystkim, z udziałością, z jej skutkami, albo mówię, słuchaj, cała twoja udziałość to w ogóle mnie nie interesuje, ale tylko rozkosz. I rytm twojego ciała w ogóle nie jest w obrębie mojego zainteresowania. Przecież może być figurkę i po sprawie. Ty się zadać, to jest twój problem. I tu się też kłania problem męstwa w tym samym kładzie, które niestety, ale bardzo szanuję. Ale to za chwilę, więc chciałbym, żebyśmy wszyscy zrozumieli. Te zasadnicze różnice, bo tych różnic jest mnóstwo oczywiście między antykoncepcją a NPR. Przez co się mówi, no ta wasza antykoncepcja, ta polska antykoncepcja. Czym to się tak naprawdę różni? Różni się. Dlatego, że my wierzymy, że skoro w naszym naturze została wpisana okresowość możliwości zajścia w ciążę, to ona czemuś służy. I dlatego powinniśmy szanować. Czyli krótko mówiąc, to nie jest tak, że katolicy chcący się podobać Bogu w łóżku nie współżyją tylko, kiedy jest czas niepłodny. Trzeba to odwrócić. Oni sobie współżyją zawsze. Oni mają wolność. Oni się tym cieszą. To jest poezja. Ale jeśli nie są poczęcia, to określone oni po prostu je wstrzymują. Żadna filozofia. Żaden gorszy problem. My nie jesteśmy zakładnikami tego przepisów kościelnych. Świat jest taki wolny, on ma antykoncepcję, a my po kole musimy się tak męczyć i możemy służyć tylko wtedy, gdy jest to niepłodny, ktoś się nie robić, po tym kalendarzu i to jest kościele. Nie, ja jestem katolicki mężczyzną, z katolicką żoną, ja to postrzegam inaczej. My sobie służymy zawsze. Tylko, że nie chcemy akurat teraz zawieszamy współżycie w okresach płodnych. To, że jest obecnie tych dni potrzebnych płodnych dość dużo, więc czasami to współżycie trzeba zawiesić na dłuższy czas, to oczywiście stanie. Ale różnica jest diametralna. No właśnie, tymczasem, ten już powiedzmy cyklu polega na tym, że wyraźnie możemy określić niepłodne i niepłodne. I tutaj kłania się największe kłamstwo lobby antykoncepcyjnego, farmaceutycznego, połączonego też z mediami bardzo mocno, które mówi, te metody są nieskuteczne. Nie wierzcie temu, wreszcie ciągle. Nie wolno pani stosować metod naturalnych, gdy pani na przykład przyszła w stacji cięcie. Ja jako lekarz zadania pani zaciągnąć przez najbliższe 2 lata, ponieważ zależy to mi żyć. I kobieta odpowiada, nie ma sprawy, będziemy z mężem stosować naturalne metody antykoncepcyjne. Naturalne metody planowania rodziny. My się zagalopowałem, no właśnie. Wpływa na mnie jakaś tam ta propaganda. I lekarz mówi, co? I to taki jest mi domen. Czy pani jest poważna? Czy pani wie, czym to grozi? Czy pani nie może decydować na karę waszej małżeńskiej sytuacji, jak to zagraża pani życiu, pani dziecku? Wiem, co ma robić, się rozpowiedzi. Jeszcze chwała Bogu, ja trafię na mądrego księdza, który powie nieprawdę, bo daje wersje internetowe, odeślę do specjalistów, ale gorzej, gdy powie, zdarzają się tacy kochani. To jest ból, słuchajcie, którzy mówią, no, wie pani, co taki jest świat, trzeba, wie pani, jest miłosierny, no tam to przy dniowie na tam, powiedzmy się, drugą gumkę. A tak, to się zdarza. Znamy ludzi, którzy mówią, że tak ciężar powiedzieć funkcjonalnie, musi być bezkarnie. I to jest ogromny już pasterski błąd, ale też jest dowodów na to, że jak wiele jeszcze trzeba też pasterskie, szczególnie polskim, zrobić w sprawie naturalnego planowania rośliny. No to skoro mówimy tak odważnie tym lekarzom, nie, proszę pana, panie doktorze, to są bardzo skuteczne, bo można je stosować również wtedy, kiedy bezwzględnie nie wolno coś który ocenia skuteczność wszystkich metod, nie ma lepszej niż grupy antykoncepcyjne. 99% podaje. A mądra pani wtedy mówi, ale jest coś równie skutecznego, a nawet skuteczniejszego, 100%. NPD, proszę pani, nie jest mojego śmiesza do widzenia. I teraz właśnie jest tego dowództwo, że wiele lekarzy się mieli w Polsce. Nie wiem, nie wiem, nie jest, nie zdziwię się, bo nie są tego uczeni. To też jest problem. Zobaczcie, jak biznes antykoncepcyjny, który jest liczony w miliardach dolarów rocznie na całym świecie, wchodzi wszędzie. Wchodzi do gazet typu Bravo, typu Bravo Girl, pisanie zresztą od pracy ministerstwa o obrazie seksualności ukazanym w tym dwutygodniu. I słuchajcie, to naprawdę wymiotowe się chciało przy czytaniu tych wszystkich gazet, co tam przez. Jaki tam już pan będzie wszystkie obrazki, bo to też jest. Ale oto sam czytałem, także też zmieniacie się, poczytałem się, no, bo nie czytałem. Ale chodzi o to, że oni tam argumentują tą nauką. Nauka nie jest aplikowana z tego. Mimo tego, że badania na ten temat są prowadzone od kilkudziesięciu lat. Profesor, który niemiecki, austriacki, który zapoczątkował, już chyba nie żyje. Tak. Więc to było dawno temu. A cały czas na tym świecie naukowym funkcjonują straszne stereotypy. Aniu, powiedz o skuteczności metod naturalnego planowania rodziny.
Tak, jeżeli chodzi o skuteczność. Michał uważa, że wywołał coś takiego, co się nazywa indeksem Perla. Ja może pokażę, co to jest i opowiem. O co chodzi? To jest wskaźnik, który służy właśnie mierzeniu skuteczności metod antykoncepcyjnych i metoda Reccera, jako jedna z metod naturalnych, jako jedyna z metod akurat naturalnych, posługuje się też tym wskaźnikiem po co? Nie dlatego, że jest metodą antykoncepcyjną, ale ona chce w jakiś sposób na tej samej płaszczyźnie konkurować, tak? I rozmawiać z tymi metodami antykoncepcyjnymi. I ten wskaźnik obliczał się w taki sposób, że patrzymy albo na 100 lat, albo na 1 rok. I obliczamy, ile doszło, do ilu nieplanowanych poczęć w ciągu roku bądź 100 lat doszło. I jeżeli mamy wskaźnik, który wynosi per indeks równa się 0,2, oznacza to, że wśród kobiet stu w ciągu roku doszło do 0,2 ciąży. Wiadomo, że rodzi się jedno dziecko, nie 0,2 dziecka. Także musimy sobie to tam przemnożyć, zaokrąglić i wychodzi na to, że per indeks 0,2 oznacza, że w ciągu roku rodzi się jedno nieplanowane dziecko wśród 500 kobiet. I takie jedno dziecko wśród 500 kobiet rodzi się panią, które stosują najlepiej dobrane pigułki antykoncepcyjne. Taka jest najlepsza, radykalnie oczywiście tam dobrze przestrzegana i stosowana skuteczność tabletki antykoncepcyjnej najlepiej dobranej. Czyli rodzi się jedno nieplanowane dziecko na 500 par. Później już statystyki troszkę lecą na łeb na szyję. Jeżeli pigułka antykoncepcyjna to mini pigułka, to znaczy, że dopuszcza ona 50% owulacji, tak? Tam jest mniej tych hormonów, one są inaczej dozowane. Wtedy prawdopodobieństwo wzrasta. Wtedy wynosi ono już od 0,9 indeksu Perla do nawet 3, co oznacza, że na 500 kobiet rodzi się przynajmniej trójka, czwórka dzieci, maksymalnie do 12. Później skutecznością mogą się pochwalić prezerwatywy. Też oczywiście przy stosowaniu bez żadnych incydentów, pęknięcie i tak dalej. Także następnie spirala wewnątrzmaczna, przy której też są te kwestie moralne, no takie bardzo śliskie. A jak się ma do tego metoda Recera? Metoda Recera wśród naturalnych metod planowania jest najskuteczniejsza, dlatego że ona bada dwa objawy płodności u kobiety. W zasadzie nawet trzy, jeżeli ktoś z pań ma ochotę poszerzyć te badania. Dotyczy to temperatury, śluzu i obserwacji szyjki macicy. O tych rzeczach nie będę mówić, zaraz nam zostanie to zaprezentowane na filmie, a ewentualnie zainteresowanych to zaprosimy na kurs. W każdym razie metoda Recera łączy trzy wskaźniki płodności. Jest jeszcze metoda naturalna, śluzowa, objawowa, metoda Billingsów i jest metoda termiczna. One skutecznością też mogą się pochwalić dobrą, taką samą praktycznie jak prezerwatywa, z tym, że wiadomo, stosowanie ich nie jest antykoncepcją. A nam w metodzie Recera chodzi o to, żeby ta metoda była skuteczna. Ona jest też najlepiej naukowo opracowana. I zanim może przejdziemy do tego filmiku i opisu samej metody, ja tylko na marginesie dodam, żebyście Państwo mieli wyobrażenie, jak wygląda ta skuteczność. W czasie dobrze wyznaczonej owulacji, bez żadnych błędów, nie ma szans żadnych na poczęcie dziecka. Jeżeli małżonkowie dobrze ten czas wyznaczą, skuteczność metody jest 100%. Skuteczność, którą osiąga pigułka antykoncepcyjna najlepiej dobrana, regularnie stosowana, czyli ta z tym jednym dzieckiem na 500 par, to jest taka sama skuteczność, jaką mają małżonkowie w czasie płodności, bezpłodności względnej, czyli na samym początku cyklu. Więc te liczby są konkurencyjne, porównywane i tym samym też chciałabym obalić mit kalendarzyka i nieskuteczności metod naturalnych. O tym, dlaczego te metody są tak traktowane jako niemożliwe do przeskoczenia, powiemy sobie później, ale teraz proszę opuszczenie filmiku.
E-kurs naturalnego planowania rodziny według metody profesora Recera. Instytut naturalnego planowania rodziny. www.iner.pl www.rodzina-naturalnie.pl Odcinek pierwszy. Metoda Recera.
Cześć. Chciałbym się opowiedzieć Wam o historii Kasi. Dziewczyny, której zawsze się bardzo daleko opatrzy. Kasia powiedziała tak i od razu zaczęli przygotowania do ślubu. Jeden z elementów takiego przygotowania do ślubu kościelnego jest uczestnictwo w kursie naturalnego planowania rodziny. Czyli po prostu tak. Jest kilka szkół, które uczą naturalnych i nowoczesnych metod prostotowania płodności. A jedną z takich metod jest metoda objawowo-termiczna z profesora Recera.
Profesor doktor nauk medycznych Józef Recer 1920-2010 stworzył pierwszą na świecie objawowo-termiczną metodę rozpoznawania płodności. Przez ponad 50 lat zajmował się badaniami nad fizjologią płodności kobiety, a także uczył samodzielnego rozpoznawania i interpretowania objawów płodności i niepłodności występujących w cyklu miesiączowym. Poszukiwania dokładnej, naturalnej metody planowania ciąży wypłynęły z osobistej potrzeby profesora Recera i jego żony. Kiedy tuż po II wojnie światowej Józef, wówczas 25-letni student medycyny i Margareta pobierali się, chcieli mieć 6 dzieci. Po trzecim jednak czuli się zmęczeni i zaczęli się zastanawiać, jak w skuteczny i etyczny sposób spowolnić rozwój swojej rodziny. Na pisemnych targach medycznych w kwietniu 1951 roku doktor Rece trafił na termometr dla kobiet wraz z instrukcją metody termicznej. Zainspirowany tym faktem zaproponował żonie pomiar temperatury spoczynkowej zwykłym termometrem rtęciowym. Margaret Recel oprócz zmian temperatury zauważyła również charakterystyczną wydzielinę śluzową poprzedzającą wzrost temperatury i powiedziała o tym mężowi. Doktor Recel doszedł do wniosku, że jeśli jego żona samodzielnie potrafiła zaobserwować objawy płodności, to tym bardziej będą w stanie zrobić to kobiety, które otrzymają odpowiednie instrukcje. Przeanalizował całą dostępną literaturę medyczną na ten temat w języku niemieckim, angielskim i francuskim. I w latach 1951-1952 opracował podstawowe reguły metody. Zaczął prowadzić kursy dla par małżeńskich oraz wykłady. W 1969 roku ukazał się pierwszy podręcznik doktora Recela zawierający praktyczne wskazówki dla małżonków. W 1968 ukazała się publikacja medyczna na temat metody Recela i bardzo wysokiej skuteczności. W następnych latach metoda stale się rozwijała. Powstał więc nowy podręcznik tłumaczony na kilkanaście języków, a w kwietniu zaczął działać Naukowy Instytut Naturalnego Planowania Rodziny INER, z którym współpracują organizacje promujące metodę Recel w wielu krajach, w tym INER Polska. Profesor Recel i jego współpracownicy i następcy od kilkudziesięciu lat zbierają, analizują i archiwizują karty obserwacji cykli przesyłane przez użytkowniczki metody. Obecnie w archiwum centrali INER znajduje się ponad 400 tysięcy kart. Jest to największa baza w świecie. Dzięki wręcz genialnym założeniom początkowym i ciągłemu rozwojowi metoda ma doskonale udokumentowaną bardzo wysoką skuteczność w odkładaniu poczęcia. Miarą skuteczności jest indeks Pella, odzwierciedlający liczbę nieplanowanych poczęć przypadających na 100 par stosujących daną metodę w ciągu roku. Im niższy Pell indeks, tym metoda ma większą skuteczność. W metodzie Recela w okresie niepłodności przedpopulacyjnej indeks Pella wynosi od 0,1 do 0,9. Wartość ta zależy od tego, która reguła do wyznaczenia dni niepłodności na początku cyklu została zastosowana. W przypadku antykoncepcji tylko implanty hormonalne mają podobną skuteczność. W okresie niepłodności poopulacyjnej, bezwzględnej, indeks Pella jest równy 0. Oznacza to, że wśród osób stosujących metodę Recela przez ponad 40 lat jej funkcjonowania nie doszło do ani jednego poczęcia wynikającego ze współżycia w tym okresie. Takiej 100% skuteczności nie ma żadna metoda antykoncepcyjna. Pewnie niektórzy w którym miejscu zadają sobie pytanie, czy taka skuteczność jest możliwa u wszystkich stosujących metodę Recela? Na kongresie IFFLP, Institute for Family Life Promotion, w 1983 roku w Hongkongu, dr Ghosh przedstawiła wyniki badania skuteczności metody Recela w Indiach. W latach 1978-1980 obserwowała ona 525 par zeznanców po wcześniejszym 4-miesięcznym okresie nauki metody objawowo-termicznej. Ludzie ci stosowali metodę Recela, której metodyka nauczania została przystosowana do kształcenia alfabetów. Warunkiem rozpoczęcia nauki była umiejętność liczenia do 10, niezbędna, aby użytkowniczka mogła odczytać wskazania termometru. Kobiety miały wysoką motywację, gdyż był to okres przymusowej sterylizacji wprowadzonej przez Indie Nanki. Objęte badaniem pary podejmowały współżycie tylko w okresie niepłodności poopulacyjnej 10-14 końcowych dni cyklu. Jak stwierdza raport, liczba poczęć wyniosła 0. W grupie kontrolnej, nie stosującej żadnych metod planowania, było 31,6% ciąż. Skoro ludzie ze slumsów potrafili ze 100% skutecznością stosować metodę Recela, to chyba każdy może to zrobić, jeżeli tylko zechce się ich dobrze nauczyć, a potem konsekwentnie trzymać się reguł. Metoda Recela może służyć nie tylko planowaniu rodziny. Wszystkim kobietom prowadzącym obserwacje pomaga ona dbać o zdrowie. Zapisy obserwacji przebiegu cyklu odzwierciedlają w sposób ciągły stan zdrowia kobiety i mogą być źródłem cennych informacji dla lekarza. Obserwacje objawów płodności pomagają w diagnozowaniu zaburzeń płodności, a często też stanu zdrowia całego organizmu. Z karty odczytać można na przykład problemy z tarczycą. Są też bardzo dobre narzędzie do monitorowania przebiegu leczenia. Metoda Recela ma opracowane reguły postępowania we wszystkich sytuacjach. Może być z powodzeniem stosowana od okresu dojrzewania do menopauzy, w cyklach regularnych i nieregularnych, po porodzie, w okresie karmienia piersią, gdy kobieta musi wstawać w nocy do dziecka, po odstawieniu pigułki hormonalnej i po wyjęciu wkładki macicznej, niezależnie od stanu zdrowia. Fertility Awareness Methods, Kopenhaga 1987. Do ich zalet należą efektywność zarówno w planowaniu, jak i nieplanowaniu ciąży, brak skutków ubocznych, wzrost samoświadomości oraz więcej zaufania do siebie, większe zaangażowanie mężczyzny w planowanie rodziny, pogłębienie się więź małżeńskich, brak nakładów finansowych. Metoda Lecera od 50 lat jest najbardziej dokładną, nowoczesną metodą rozpoznawania płodności. Więcej informacji na www.rodzina-naturalnie.pl/kurs oraz www.inne.pl. Dołącz do nas na www.facebook.pl/e-kurs.pl. E-kurs naturalnego planowania rodziny według metody profesora Lecera.
W kontekście tej małej prelekcji widzicie, jak śmieszne jest mówienie o tym, że NPR, zwłaszcza metoda Lecera, jest kalendarzykiem, jest nieskuteczna i z niej rodzi się dużo dzieci. Myślę, że jeżeli te dzieci się rodzą, to są planowane, jeżeli planowane nie są, to są przyjmowane, ale to tak samo jak przy antykoncepcji, czy zwłaszcza przy prezerwatywie. Jakie są wyzwania NPR-u? Bo bylibyśmy nieuczciwi, gdybyśmy Wam powiedzieli, że to wszystko jest super i że pokochacie NPR od razu. Tak nie jest. NPR jest też jest wymaganiem, jest pewnym wyzwaniem. Pierwsze wyzwanie, ono wybrzmiało już przy okazji, na początku, nie pamiętam, wybrzmiało w każdym razie, że trzeba uznać, że to nie ja jestem panem mojego ciała, a co za tym idzie, że to ja nie jestem panem mojego współżycia. Jeżeli chcę nim być, to współżyję wtedy, kiedy jest dla mnie najlepiej, optymalnie, tak? Czyli w czasie płodu, a tym samym otwieram się na poczęcie. Ale jeżeli na to poczęcie się nie chcę otworzyć, to muszę uznać wyższość natury, wyższość Pana nade mną i podporządkować się pewnym zasadom. Wiadomo, że wyzwanie NPR-u to jest wyzwanie wstrzemięźliwości. Nad tą wstrzemięźliwością najlepiej pracuje się oczywiście przed małżeństwem, na życzeni, którym dzięki Bogu udało się dotrwać do sakramentalnego tak, mają trochę łatwiej. Ale to nie oznacza, że ci, którzy już pierwsze współżycia mają za sobą, nie mają szansy na to, żeby skutecznie, z powodzeniem i bez większych trudności stosować NPR w czasie małżeńskim. Sama w poradni na 30 par mam 4 pary, które mają za sobą już doświadczenia seksualne, ale one jako jedyne wśród tej grupy są zdecydowane na to, aby w małżeństwie NPR stosować. Uczymy się panowania nad sobą. To przede wszystkim dotyczy kwestii mężczyzn, ale także tej kwestii kobiecej, że panowanie nasze wyraża się w różny sposób i wnosi pewien dynamizm do naszego małżeństwa, jak ta cała płodnościowa siła, ale przy odrobinie pomysłowości, kreatywności, zwłaszcza panowie, mogą tą energię, myślę, dobrze wykorzystać tak, żeby żony nie odczuły ich braku. Ważne jest też to, aby powiedzieć, że w czasie powstrzymania się od współżycia małżeńskiego grzechem jest zaniechanie jakichkolwiek innych form czułości. Na pewno nie urodzi się z tego nic dobrego, jeżeli kiedy nie współżyjemy z sobą, to nie śpimy razem, odsuwamy się od siebie, nie całujemy się, nie przytulamy. Wiadomo, że napięcia będą się robić, one muszą się robić, ale wszyscy jesteśmy w pewnej drodze, ku świętości, ku panowaniu nad sobą i te napięcia, upadki trzeba wkalkulować, wstać, otrząsnąć się z nich, a nie zbyt długo płakać na to znanym mlekiem. To już wybrzmiało przy okazji tego, co mówił mój mąż przy kwestii antykoncepcji. Jeżeli seks tak, to dziecko też tak. Wiadomo, że kiedy jest to naturalnie, fizycznie niemożliwe, to już jest inna kwestia. Ale nie bierzemy tego, za co nie będziemy w stanie ponieść odpowiedzialności, albo nie będziemy się wziąć odpowiedzialności. Nie współżyjemy wtedy, kiedy nie jesteśmy gotowi na poczęcie dziecka. Wyzwaniem też są kwestie, które zostały poruszone w tym slajdzie ostatnim prezentacji, kiedy NPR się sprawdza. On się sprawdza w czasie po porodzie, on się sprawdza w cyklach długich, nieregularnych, on się też bardzo dobrze sprawdza w tym czasie menopauzy, która jeszcze wieki, wieki przed nami, ale sprawdza się. Problemem jest czekanie i wstrzemięźliwość, na pewno. Są pewne reguły, które pozwalają ten trudny czas przetrwać, zwłaszcza po porodzie. Trzeba się jakoś temu po prostu poddać i my możemy zaświadczyć, że z takiego oczekania wstrzemięźliwości związanej z kwestią karmienia dziecka też na pewno Pan przyniesie coś dobrego, na pewno zasiane zostanie jakieś też ziarno, które wzmocni relacje samą między małżonkami. co nam daje czysty seks? Przede wszystkim daje nam spokojne, czyste, dobrze uformowane sumienie. Żyjemy w zgodzie z samym sobą i wobec Pana Boga. Jesteśmy katolikami i większość ludzi korzystających z naturalnego planowania rodziny to katolicy. Ci, którzy katolikami nie są, dodają, że ta metoda jest bardzo ekologiczna. Kobieta pierwsze nie musi się faszerować żadnymi hormonami, które też nie są obojętne ani dla jej zdrowia, ani dla społeczeństwa. Po trzecie, ktoś kiedyś powiedział, przeprowadzałam taką sondę na Facebooku, zanim tutaj do Was przyjechaliśmy, co powiedzieć właśnie, co powiedzieć o NPR-ze. Jedna z koleżanek napisała, żebym powiedziała, że seks z prezerwatywą to jest jakieś zdanie loda przez szybę. Także myślę, że do tych, do których nie trafią argumenty moralne albo ekologiczne, to coś, co na pewno jest. I faktycznie świadectwo i naszego małżeństwa, i wielu małżeństw młodych, temperamentnych, znanych nam, mówi o tym, że ciężko jest poczekać na ten seks, ale jak on już jest, to jest naprawdę fantastyczne. Przy okazji jeszcze tego, co nam daje czysty seks, na pewno warto też powiedzieć o kwestiach psychologicznych. Bardzo inwestujemy w naszą relację. Nasza komunikacja jest sprawniejsza. W małżeństwie za NPR nie odpowiada tylko kobieta, bo ona się obserwuje i ona jest cyklicznie płodna. Małżonkowie wspólnie niosą tę kwestię. Technicznie może to wyglądać tak, że to na przykład mężczyzna tworzy takie wykresy, jakie tutaj Państwo widzieli podczas tej prezentacji multimedialnej. Tak, to on spisuje te temperatury, on ma też do tego dostęp. Nie ma dostępu do jej ciała, nie będzie innych czynności, akurat przy pomiarze temperatury czy jakichkolwiek innych robił. Ale on też ma pewną odpowiedzialność i metoda nie może. Nie służy temu, żeby mężczyzna pytał, kiedy możemy, kiedy nie możemy. On ma się tym zainteresować, ma święte prawo i obowiązek, żeby przejąć też odpowiedzialność za płodność swojej żony. I na pewno wpływa to na komunikację między nimi. Bo po pierwsze są jakby zmuszeni o to, żeby porozmawiać, kiedy możemy współżyć. A jak już wiemy, że na ten seks czekamy, to fajnie byłoby te dni oczekiwania spędzić jakoś miło. Bo wiadomo, że później panie nie będą miały jakiejś szczególnej ochoty na współżycie, prawda? Także jest to też taki, no, nazwałam to wyższy level komunikacji. Zmuszenie do wejścia na trochę głębszy poziom pełen zaangażowania, pasji i też pewnej mini wiedzy psychologicznej, zwłaszcza jeżeli dotyczy to mężczyzn. I zanim przejdziemy do części pytań, do której serdecznie Was zachęcamy, to jeszcze pozwolimy sobie zaprosić Was na kursy naturalnego planowania rodziny metodą Recera. My taką metodę wybraliśmy, bo jest ona najskuteczniejsza, bo oczywiście możecie poszukać czegoś dogodnego dla Was. Tutaj są podane adresy stron internetowych, gdzie można uzyskać informacje o takich kursach. INER to jest Instytut Naturalnego Planowania Rodziny. On ma swoją siedzibę w Warszawie. Kursy w Warszawie bardzo często się odbywają. Można też zapisać się na kursy przez Skype'a. Taka forma warsztatów też jest bardzo wygodna, bardzo dogodnie dla uczestników rozwiązana. Strona rodzinanaturalnie.pl to ta strona, gdzie można prowadzić elektronicznie karty i w razie potrzeby zapraszać nauczyciela i instruktora metody do konsultowania ich w kwestii różnych niedogodności. Jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę, to można podejść, zapisać się, zostawić maila ewentualnie. Jeżeli zbierze się odpowiednia grupa uczestników, to my oczywiście nieodpłatnie, bo te kursy są płatne, przeprowadzimy w wygodnym dla nas wszystkich terminie podstawowy kurs dla użytkowników naturalnego planowania rodziny. Także to jest kwestia, którą pozostawiam tutaj organizatorom. Ja jestem na pewno z mężem do Państwa dyspozycji. Także bardzo dziękujemy za cierpliwe wysłuchanie, za życzliwość. I po może krótkiej przerwie, bo Pawełek się dopominał o mikrofon, poprosimy o zadawanie pytań. Pawełku.
Też masz, cieszysz się? Powiedz coś.
Dziękuję.
Z tego, że to jest pokaz, że nie powinien znaleźć, ale jest akcyjniejsza. Na przykład, że to jest droga alkoholu, że mija, jak gdyby, tak? Mm-hmm. Mamy wiązanie też takie, że bezpieczna woda proporcjonalna, to jest pogadanie na limit, tak? Ponieważ wtedy klasa, że porównamy się na 1 do miliona, który było w tym momencie, to nie wiem, chyba 0,0001, tak? Tylko już inna skala na 4, więc są już podane przypadki, tak, zaświadczone.
Ciąże, które poczęły się, zrodziły się z powiązania jajników i okazało się, że na 100 lat sterylizacji, tak, urodziło się 3 dzieci. Także wiadomo, jest to szansa 1 do miliona oczywiście, ale kwestia już takiego bardzo bezpośredniego i nieodwracalnego ubezpłodnienia jest dużo cięższą materią niż stosowanie prezerwatywy. Zgodzi się Pan. Kwestia pierwsza, nie wiem, byłam kelnerką, być może faktycznie moja płodność miała wpływ na napiski. Ciekawe, może do tego kiedyś wrócę, warto przeprowadzić takie badania. Ale tak jest. I jaka jest cena za naszą płodność? To jest za naszą właśnie, kiedy nasze pragnienie jest największe. I ze strony kobiety, ze strony mężczyzny, to tak to Pan Bóg skonstruował i tak natura działa, że to jest właśnie najlepszy czas na poczęcie. Więc jeżeli my nie jesteśmy gotowi, to musimy zgodzić się na to, że nasze współżycie będzie ograniczone pewnymi zasadami. Ale jeżeli chcemy mieć zawsze super seks, no to musimy się przywitać z wizją rodziny wielodzietnej. Także tutaj już jest wybór, zostaje w imieniu małżonków. Prawdą jest też to, że nie każde współżycie nawet w czasie płodu gotuje poczęcie. Nie wiem, czy Państwo mają taką świadomość. Cykle bezowulacyjne takim kobietom młodym jak my mogą się zdarzyć 2 razy do roku, to jest normalne. Więc jest też jakaś szansa i opcja, że ten seks, który jest dla nas najprzyjemniejszy, obędzie się bez poczęcia dzieci. Ale taka jest cena. Tak to zostało po prostu skonstruowane.
Ja chciałem zapytać, jak skomplikowana jest nauka tych metod planowania rodziny? Czy to jest kwestia tygodni, miesięcy, czy zera do stosowania, czy się zobaczyć? Potrzebne są faktycznie te kursy, czy tak czy można się jakoś samemu to wdrożyć, czy te pomagają, to są niezbędne.
Metoda daje analfabetom 3 miesiące na naukę obserwacji. Nie chodzi o to, żeby nauczyć się liczenia, tak, o 1 do 10, czy zaznaczone, które się zaznaczone, że to jest skomplikowane. Problem raczej polega z tym, że kobieta nauczyła się obserwować wszystkim bardzo objawów. Więc 3 miesiące to jest optymalny czas na naukę.
Podejścia do seksu, no po prostu jest
obezwładniająca. Można to porównać z propagandą stalinowską do świta. Zapobrające przejście, jak to tam jest. Nawet po prostu myślę, że nie chcieliby pójść na taką konferencję, bo po prostu to ich nudziło już na tym kursie przedmałżeńskim. Nie wiem, może to po prostu źle im przedstawione. I właśnie chciałem się zapytać o taki jakiś łagodny sposób, żeby przedstawić im, że to właśnie jest normalne, naturalne, skuteczne, a nie, że to jest ciemnogród i tak dalej, tam wymysły, że tak powiem, czarnogród z kutami.
Bardzo ważne pytanie. Myślę, że śmiejecie się, że stalinowska hitlerowska propaganda, ale ten mechanizm jest ten sam. Goebbels go wymyślił. Kłamstwo powtarzane do znudzenia staje się prawdą. I jest tak, jak mówisz. To znaczy, te stereotypy, oczywiście byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, ludzie mówią, są fair, mówią takie wszystkie rzeczy na kościół, na te metody i same kłamstwa, w ogóle goebbelsowska propaganda. Ale skąd się to bierze? No właśnie, bierze się stąd, że niestety, jako czasami ten powiem, używa tego sformułowania, dziadostwo już podkreślę. No, zdarza się. Bardzo dobry pomysł miał Sobór Watykański II na stworzenie poradniczy parafialnych, w których będziemy wprowadzać właśnie przed małżeństwem do przelatania tej wiedzy. Ale problem się zaczął być wtedy, kiedy zaczęły być brak kadrowe i zaczęto do tych poradni przyjmować młode osoby po Soborze, tylko że problem w tym, że one dalej nie pracują, a Sobór już ponad 50 lat temu, 60. Więc przychodzą młodzi ludzie, często już po doświadczeniach seksualnych, do poradni i zostają babcie, która najczęściej jest samotną osobą, najczęściej jest kadetką, oczywiście bardzo ważny, potrzebny zawód, ale żyje jednak w takich pewnych ramach, można powiedzieć, dzisiejszych. I ona im nagle tam mówi o jakichś śluzach, o jakichś rzeczach, wyciąga jakieś kartki. Nie ma siły, żeby z tego nie zaczęli się śmiać. Więc to jest tak naprawdę pytanie podwójne, nie tylko takie, jak to masz powiedzieć twoim znajomym? No bo co im powiesz, to nie jest prawda, ten nasz kurs był super, tylko jesteście dziwni. Nie. Może ten kurs faktycznie był taki sobie. Więc można im wtedy tylko i wyłącznie powiedzieć, słuchaj, jest też inna rzeczywistość. My się też jako katolicy uczymy tego, nie nadążamy może za tym światem, ale jest coraz lepiej. Są takie konferencje, są takie strony, są takie osoby, można do nich trafić, słuchaj, wejdź na to, zobacz, to jest skuteczne, nie daj się sobą manipulować. Spróbuj ten kościołowi zaufać, może akurat się da. Także myślę, że ta argumentacja nie jest inwazyjna, nie jest taka katolicka z grubej dechy, jak to dzisiaj też może się zdarzać, ale jest taka umiarkowana i skuteczna. To też jest to drugie pytanie o to, co zrobić globalnie z tą sytuacją. I uważamy sami, ja nie jestem tym najlepszym przykładem, że trzeba odmładzać kadry. To znaczy, też jest strona taka, że jak Anię pierwszy raz zobaczyli jej narzeczeni, których ona przygotowuje do ślubu, to mieli takie oczy, mówili, co to jest, to jest wyrzucone wyrzmowanie, czy co jest? Czy ona tutaj się przygotowuje? Nie, ja mam sobie uczyć, nie? To robi takie oczy, ma skanie zakładanie, a tego, że byli panowie. My to jest laska młoda, ludzie uczyć, nie jak się dzieci, robi to bez jaj. Więc po prostu było dziwnie do momentu, w którym nie zastrzegła jej faktami. Więc tak naprawdę chodzi o fakty. Chodzi o wiedzę. Chodzi o to, żeby ją wypróbować i poprzednić. No właśnie, też o własne doświadczenie, które mam już mówiłem, a mogliśmy o tym mówić z rodzinami, że nasze doświadczenie, szczególnie takie rzeczy młodzi napaleni, to jest ciężkie. To jest ciężkie. Szczególnie wtedy, kiedy się bardzo siebie chce, a nie można. Więc dziękuję za to pytanie i myślę, że trzeba walczyć o to w naszych środowiskach, żeby odczarowywać te stereotypy.
Ja jeszcze tylko powiem, że miałem czas z tym, że tak powiem, wiecie.
Bo oni mówili, że właśnie było takie małżeństwo tam z 30 czy 40-letnim stażem. I że właśnie to było tak, jak mówili, że tutaj goś tam mówi i tutaj taka stara babcia mówi o tych wykresach ślubnych.
No jest to kwestia wiadomości pewnie. Oczywiście te panie robią bardzo dobrą robotę, bo inaczej w ogóle nie istniały te poradnie przyprawiane. I są poradnie nie tylko służą narzeczonym, ale też ludziom, którzy mają
rodzinne różne problemy. I tam na przykład my byśmy byli zupełnie zieloni, gdyby nam przyszło na przykład rozmawiać jakiś problem wychowawczy tych ludzi. Więc to się łatwo mówi, odmówmy kary, ale to też musi być ktoś z doświadczeniem życiowym, więc to jest dylemat.
Miałem takie pytanie odnośnie tego, czy na przykład, co takie zarzuty, że często słyszałem, że naturalne planowanie rodziny to się jak forma antykoncepcji, czy tego unikania potomstwa. I z drugiej strony, jak to jest rodzinne rodzinne, to jest wszystko rotacja, myśli rodzeństwo, czy no właśnie. I czy to nie jest tak, że po prostu my trochę uciekamy, my jak to sobie przyszli rodzice, czy już rodzice, od tego, że po prostu nie musimy mieć potomstwo i sobie ma, bo nie jest to metoda, która jest może jakaś taka trochę katolicka czy akceptowana, zamiast tego po prostu podnieść to wyzwanie, podnieść ten punkt i mieć te dzieci z tą świadomością taką, że po prostu te dzieci też będą z nami później wieczności. To nie jest tak, że tylko teraz, tylko przez całą wieczność. Więc chciałbym się wtedy stosunkowo czegoś takiego.
Mamy pytanie, dlatego że nasz znajomy ostatnio z kręgu do małego kościoła mówi tak, zamiast planować, ale płodzić. Reproduktor. Ale coś w tym jest, że owszem, tu mówimy o katolickiej wizji planowania rodziny, ale ona nie ma takiej samej percepcji wśród wszystkich katolików. My też mamy, też się różnimy, dlatego że są takie dwie szkoły, dwa prądy. W łonie kościoła, takie prawowierne, nie? Które mówią jedne, jak najbardziej nowoczesne czasy są trudne, trzeba jak najbardziej planować rodzinę, trzeba to robić z rozsądkiem, nie na tyle dzieci nas nie stać i tak dalej. A drugi prąd, zaufajmy Panu. W każdym razie Pan dał, Pan pobłogosławił. Jedźmy to. I piątka, i szóstka, i siódemka, nie? Rodziny nawet umylane są znane z tej otwartości, przykładowo. I chwała Panu, że tak jest, ale jak to z tym pogodzić? I ten spór, o którym Ty mówisz, ten dylemat, on się pojawił już po soborze, kiedy powstawała encyklika Humana Vitae. Przecież ja nie wiem, czy któregoś papiera w historii Kościoła tak zjechano za któryś dokument, ja wiem. Choć wcześniej w ogóle ludzie wiedzieli, że te dokumenty wychodzą, więc nie było okazji do krytyki medialnej. Ale kiedy ona się pojawiła, to Humana Vitae była najbardziej propagowaną encykliką świata. Dlaczego? Dlatego, że miała przerwane z dwóch biegunów. Po pierwsze, ze strony 60 lat rewolucja seksualna, wszyscy ci kochani Amerykanie, nie? Więc ten świat, który tak CNN wtedy się prężnie rozwijał, no tam mi wyraźnie, ja będę komentował, co mam. Oni mówili, Kościół, zabrania, mieliśmy nadzieję, że z nowym pontyfikatem zezwolą na tę koncepcję. A tu kolejna encyklika zacofana, jakaś po prostu, która znowu kolejna skaże właśnie ograniczać, planować jakiegoś potomstwa, jakieś tam wprowadza zamieszanie, jak posyłają te koncepcje i tak dalej, to zacofana kolejna encyklika. Z drugiej opinii ta encyklika miała przerwane dlatego, że w łonie kościoła ludzie mówili, ale liberalny dokument, jak tak można? Przez wieki było w każdym wątku po dzieciątku, teraz jakieś ograniczanie, jakieś planowanie. Czyli z jednej strony krytykowano, że jest zacofana, z drugiej strony krytykowano, że jest strasznie liberalny. I ten biedny papież w tym siedział i jedyny co mógł zrobić, to się modlić i rozeznawać znaki czasu. A znaki czasu są takie, że nie ma siły w dzisiejszej społeczności, w dzisiejszych czasach po prostu otwierać się na życie bez żadnych ograniczeń, jeżeli na przykład się nie ma problemu środków, jeżeli jest taka rodzina. Ja nie mówię, że jesteś społeczany, bo są rodziny, które są bogate i pozwalają sobie mnóstwo dzieci, ale też na nieposiadanie dzieci. I są rodziny ubogie, które mają dużo dzieci, są w tym szczęśliwe i jakoś tam sobie funkcjonują. Ale generalnie stajemy przy tym, że Kościół w pewnym momencie doszedł do wniosku, mimo tego, że zdania są podzielone, że ten temat wywoływał tyle kontrowersji, sporów, tyle męk, funkcjonowało w innych miejscach, że Kościół w końcu jakby zezwolił na planowanie rodziny, ale stosując się do natury, szanując rytm natury. I to jest ta jedyna jego zasada. I jeżeli tak jest, to można. Ale oczywiście to znaczy, że nie można otwierać się. Myślę też, że nikt każdy wątku powiedział, bo po pierwsze na przyszłość.
Ale nie, 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 że właśnie zaspokoją się sami siedzenie w domu i przyjmowanie i wychowywanie dzieci. I bardzo dobrze, że nie powiedzą, ja już nie znam. I moja mama zrobiła dla mnie to samo, a poświęciła się. Ja akurat taką narzędnicą nie jestem, ale szukaj dzieci chętnie przyjmę. Tylko takie rozsądne proporcje, nie? Dlatego właśnie są to zdanie rodziny, że ja bardzo, bardzo chętnie, ale nie będą odpowiednie wszędzie między tymi dziećmi.
Ja myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę a propos różnicy między kalendarzykiem, a właśnie naturalną wyglądaniem, dlatego że bardzo często kalendarz ma się na myśli w sumie chyba, nie wiem, czy to były pierwsze historycznie jakieś takie próby właśnie ogarnięcia cyklu kobiety, gdzie po prostu jakby kobiety się dostosowywały się do pewnego schematu. I mimo wszystko, że no, już od tego sporo lat minęło, to bardzo często jeszcze ja się też spotykam z rozmawiam z koleżankami, że właśnie mówią o tym, że kalendarzyk jest zupełnie nieskuteczną metodą.
Tak, to mamy to na latach 20. wieku, to jest ogólnota stworzona i ona musi tam po kolejnej obserwacji. Co różni kalendarz od NPR-u? Kalendarz zakłada, że każda kobieta ma ovulację 14 dnia cyklu. I o ile są kobiety, które mają 28 dni w cyklu, to faktycznie można sprawdzać. Jak kobiety mają nieregularne, czyli większość z nas, dłuższe, krótsze, to ona się nie sprawdza. To jest założenie, że będę faktycznie, do którego kobieta musi się dostosować. A NPR, jako telecera, to jest obserwowanie na bieżąco. Aktualizowanie objawów płodności. Więc my w tej metodzie mamy pewne zasady, jasne. One muszą być, bo one metodę czynią skuteczną. Ale te zasady wynikają z tego, że my obserwujemy się każdego dnia. Więc jesteśmy w stanie łapać te sygnały płodności. I to jest zasadnicza różnica. I ja nie z panią zgodzę, bo moi narzeczeni też twierdzą, że to są ludzie, którzy mają 30, siedzą w bankach, nie bankach, są naprawdę wykształceni. Są mądrzy ludzie. Mądrzy, chcą też żyć dobrze. Ale tak jak powoduje dla nas właśnie to, że seks nie tylko dzieci, że mają pieniędzy, nie, że tak na szybko pod kołdrą, a każdy o czym pragnie, to obserwuje. Nie? Tak samo też powoduje to, że planowanie rodziny, a kalendarzy. No. 30 kobiet na świecie ma cykle 20-dniowe. Dajmy się, nie? I dzieci się poczynają faktycznie. Jeżeli ktoś pocznie dziecko, bo jakiś metoda na koncepcji zarobienia, na przykład prezerwatywa w czasie ovulacji, to nie powiesz, że dlatego prezerwatywa pękła, albo się wstrzymała, tylko powiesz, że dlatego naturalnie to ma wielki. Także dziękuję za
pytanie. Tutaj była mała tylko, że wielu dzieci tak, ale było tutaj po stronach pasy. Chciałem się zapytać, czy jest nieco tego właśnie odpowiedni postęp na dzieci, tak? Dokładnie, no na przykład w świadku wiem, że zauważyłem na przykład, że właśnie w miesiącu się ściśnie na pewno, że w nim była pani wola do różnicy, tak? No na przykład może to jest tak, że mam 4 lata, no i jako wiem, że ja się na może mam skutki, tak? No to była przerwa w tym momencie, czy to się wtedy tutaj przez dużo większe. Kwestia
różnicy między dziećmi to też właśnie też się wraca w wpływ na rodzicielstwo, że jeżeli na to stać, ze względów tam psychologicznych, emocjonalnych i ostatecznie ekonomicznych, to sobie wykorzystując wiedzę pedagogiczną, można tak pomoże wyprowadzić, żeby faktycznie dzieci rozwijały się optymalnie. No to jest kwestia już takiego zeznania w sumie małżonków i wszystko jest dobre, o ile faktycznie mają dobrze formowane zrozumienie i na bieżąco konsultują wszystkie swoje decyzje z dziećmi. Bo bez niego ciężko jest takim metodem edukacji, która szuka też.
To jest to, o czym powiedziałaś, że jeżeli zaczniemy ten kalendarz stosować jako zbiór reguł, którymi się musimy kierować, takich absolutnych, które nie tylko mówią o pewnych oczywistych rzeczach, które trzeba tam stosować, ale też mówią takie odstępne. Jeżeli zaczniemy tak traktować, że to ma kierować naszym życiem i wyznaczać nam jakieś ramy, że Kościół naucza takich czy innych odstępach, to wpadniemy w jakieś schizofrenię. Właśnie plusem tych metod jest to, że każdy może skorzystać według własnego rozeznania, według własnego osobu, według własnej możliwości. I aż takie rzeczy, o których mówimy, o tych odstępach, to chyba są już pozostawione w sumieniu małżonków, w sumieniu poszczególnych rodzin, ich decyzji. Ale ja się przyznam, że ja teraz już mniej, ale miałem taki dylemat tuż po urodzeniu Paweł Pata, czy wcześniej już? No nie, ale chodzi o to, że te dyskusje już się toczyły na tym narzeczeństwie, o liczbie dzieci już wszystkiego. I we mnie też było coś takiego, że kurczę, po co to jest tak panowanie? No spójrzmy się na dzieci, będzie dobrze, pan przyjdzie Wiesławie i jak będzie dobrze.
Tak, teraz rezultat jest taki, że żona po pracy jest zajęta, szczęśliwa, że tam jest uprawniona. Także chcę zacząć, nie?
Tak, tak, to fajne.
Ale chcę powiedzieć, że właśnie ten dylemat jest dosyć częsty. Jak bardzo się otwierać, czy się otwierać. Ja myślę, że nie można tworzyć takich zasad, jakie mamy dostępne między dziećmi. My sami rozeznaliśmy, zresztą planujemy rozpocząć sami się w te wakacje, żeby siostra czy brat, czy bracia i siostry Pawełka miały już rodzeństwo w przyszłym roku, bo to jest chyba już ostatni dzwonek, że oni się tak mi się wydaje, fajnie rozwijały, że on też już w nie dzieci inne, on szuka ich bez trudnic, on się chce bawić, on jest samotny. Więc ten mocny wiesz, jest taki akurat 7-letni, 2-letni, to według mnie jest optymalnie. Ale na przykład ja mam takie doświadczenie, moja siostra jest 10 lat starsza, ja mam tylko siostrę. I można powiedzieć, no super, bo prowadzam jak na plan dorosłości i tak dalej, ale ja nie, ja to miałem zupełnie inaczej. Znaczy cię bardzo kocham, ale to była droga, bo ona zawsze była dla ważniejsza, ta dorosłejsza, ja się nie zawsze na izolować, ona była moją wierszą drugą, ona zawsze na mnie skarżyła i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie była ta relacja, że sama sobie trzymamy razem szpana. Ale to też zależy. Ostatnio był w Dzień Dobry Szkołem, wlecimy taki temat w tym programie. Zaprosili właśnie tego muzyka z Fatem. Czy jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Tak, Filip, nie? W ogóle Ania by się zgłaszała, to w ogóle się rozpłynęła, to wiedziało. Teraz się zrobiło stare już, ale. W każdym razie ma 77 dzieci. On już ma w wieku 45 lat z dziadkiem. Szok, dziadkiem. 45-letni dziadek. 7 dzieci, 1 wnuk. Obok niego postaci babkę, która ma jedno dziecko, syboru. Wiesz, że nie możesz sobie syboru, na razie tak. I dyskusja między nimi. To jest właśnie ten dylemat, nie? I co, czy ktoś jest gorszy? No, nasze katolickie serca od razu powiedziały, jakie to dziecko, to się nie otwiera na życie, nie? A ona to bardzo fajnie produkowała. Ona mówi, że my chcemy mieć wiarę w niewidliwość, to znaczy, że my chcemy zainwestować to dziecko naszą obecność. My jesteśmy zapracowanymi rodzicami, my chcemy, żeby to dziecko miało wszystko, co potrzebuje, jeszcze było rozwieszać kursami niemieckiego, tylko żeby ono miało nas. Jak będziemy mieć więcej dzieci, to uważamy, że nie popykamy tego, że powiem. Ale moja racja logiczna, w ogóle można się nie kłócić. Friedrich to uszanował, bo ten mówi, że 27 lat, jakieś super sprawa, mieliśmy na głowie cały świat, po prostu nie spaliśmy nigdy, ale jesteśmy jeszcze gdzieś pod słońcem. I można na to patrzeć różnie, ale właśnie to jest fajne, że w zależności od poziomu otwartości danej rodziny można stosować tę metodę. Dlatego, że im bardziej rodzina jest otwarta, to znaczy im bardziej rodzice mówią, no to damy, ale jeśli się zdarzy, to okej, to tym więcej mamy się sobie wziąć. Im bardziej się zamykają, nawet z różnych powodów, tym tego chce sobie wziąć, mają mniej. No my akurat przez dłuższy czas ostatnio się zamykaliśmy, więc bywało ciężko, ale teraz staramy się otworzyć, więc jesteśmy bardzo optymistycznie przyszłej historii. Więc to już na pewno każdy musi sam rozeznać się tak do działania, to chyba jest kwestia wiary. Konsultacji z Bogiem. Bo jeżeli wierzymy, że on dla każdego z nas ma plan, ten ogólny co do zbawienia, ale też konkretny co do naszego życia, to on wie najlepiej, jak to ma z tymi dziećmi bawić. Ja widzę, że nikt nie opuszcza sam, tu mówię, więc
tak, opuszczają, tak?
Nie chodzi o mnie o to, tylko chodzi o to, że jak mówicie, że wypuszczają, to nie zadało pytania, czy są jakieś pytania. Ale tak to zadam, jak są odprowadzenia, to nie powiemy jeszcze, jeżeli coś tam można powiedzieć. Oczywiście.
Tutaj jest.
Tak,
okej.
Generalnie, o a chyba większość, żeby poznać, to trzeba było wziąć udział w kursie, nie chcemy wszystkich zamykać, bo to jest, znaczy ja pierwszy raz z tym spotkaniem mówię, kurde, no chyba no, z nas po prostu, nie? Dramat.
To ja mam w kursie, bo jak to wygląda mniej więcej, więc tak, mamy trzy wskaźniki płodności kobiety. Poranną temperaturę, ona nam sygnalizuje poziom hormonów, estrogenów i progesteronów, bo kiedy temperatura nam się podnosi, to znaczy, że uwolniła się komórka jajowa i dała progesteron. Więc to jest pierwszy czynnik, mierzymy temperaturę. Obserwuję śluz. Śluz odpowiada estrogeny, one są na początku cyklu. W ogóle wiecie, czy cykl zaczyna miesięcznie u kobiety?
Pierwszy, no, nie wpisałam.
Tak. który jest dla nas ważny, zwłaszcza przy tej kwestii niepłodności względnej, czyli tuż przed ovulacją, i można odkrywać siebie macicy. Jest to fakultatywne. Nie trzeba tego robić, bo to jest z tego, co się uświetniać. I takie systematyczne obserwacje. Chyba musimy skończyć.
Obserwowanie siebie macicy na ulicy to niemożliwe.
Także te trzy wskaźniki płodności, one też nie dwa, a jak się na siebie nałożą, to mamy obraz płodności. Więc na początku wiadomo, przez pierwsze 6 dni każda kobieta uznaje się, że jest płodna względnie. Tutaj jest też to miejsce na zrodzenie ewentualnie tego jednego niewygodowanego dziecka za 500 par. Następnie szansa użycia się zwiększa, tak? Cykl się rozkręca, dążymy do momentu, kiedy estrogeny osiągają swój kulminacyjny szczyt, czyli wtedy jest kilka dni cud dobrej jakości, bo to też są wprowadzane do wyróżnienia. Następnie estrogeny przestają działać, wśród dobrej jakości szczęka, a momentami wzrasta temperatura, która jest dla nas sygnałem, aha, uwolniła się komórka jajowa, czyli teraz przez 3 dni maksymalnie on sobie będzie widać po napoje wodzie. I ten czas jest dla nas już sygnałem, że wieczorem trzeciego dnia tej wyższej temperatury rozpoczęło rozpocząć współżycie odkładając poczęcie. Następnie do końca cyklu pozostało nam około 14-11 dni, aż do ostatnienia zgodnienia książki. I obserwacja polegała właśnie na tym, że każdego dnia bierze się temperaturę poranną. Ona jest, jak Państwo zetknijcie sobie, naprawdę na tej stronie INER i Rodziny Naturalnie, takie pierwsze informacje można zasięgnąć. Te kursy były też omówione po to, bo okazuje się, że nie same informacje o tej metodzie wystarcza. Tak? Trzeba nabyć pewnej sprawy. Trzeba troszkę jednak policzyć. I najlepiej to zrobić na cudzych kartach, bo gdybyśmy to mieli uczyć się na własnych kartach, na własnych błędach i niebłędach, to tych słodkich błędów mielibyśmy biegających na początku pewnie kilka. Także to jest ta zaleta właśnie tego, że kursy są robione bardzo w takich kameralnych gronach. Wtedy każda osoba ma szansę na pomoc nauczyciela i na zapoznanie się z metodą. Bo to wtedy ma sens, kiedy to faktycznie chcemy stosować i jest to po prostu skuteczne. To myślę, że tak w skrócie tyle o samej metodzie. Czyli jak mówię, jeżeli Państwo będą chcieli, to jak mówię, jak się bierze odpowiednia ilość osób, my możemy po prostu zrobić, uzgodnić jakieś terminy, będziemy się spotykać, każdy z Was, jeśli będzie mieć ochotę, będzie mógł po prostu poświęcić na takich kartach i nie będzie to absolutnie traktowane jako łatwiejsze. Także kwestia jest taka.
Sprawami, z normalnymi znajomych, bo jednocześnie to stracić pod prąd i ufać wam.